Godzina 7.20, słuchają Państwo Poranka Wnet. Dzisiaj jest wtorek, 26 listopada, a my przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest pan Wojciech Jeśman, Kongres Polonii Amerykańskiej. Dzień dobry, słyszymy się.
Witam pani Magdaleno, witam państwa.
To może na początek opowiedzmy o impeachmencie Donalda Trumpa, bo wiemy, że mimo wysuwanych pod jego adresem zarzutów, Donald Trump odmówił składania zeznań, nie przekazał żadnych dokumentów do komisji, która przesłuchuje świadków. Jak sytuacja wygląda dzisiaj?
No, jest to walka tutaj w łonie establishmentu amerykańskiego. No, jasne jest, że chodzi tutaj o władzę. Są jakby dwie grupy, które o tą władzę walczą. Trump personifikuje tutaj pewną grupę i pani Clinton, i pan Obama, i pan Biden należą jakby do tej drugiej grupy, to znaczy tych osób, które personifikują tutaj pewne większe układy. No, w tle zawsze pozostaje coś, co tutaj w Stanach nazywa się deep state, to znaczy zawsze jest tam pewna doza rzeczy, które nie są widoczne i które w jakimś tam stopniu tutaj tą naszą politykę napędzają. No tutaj dużo jest takich wątków, można zajmować się tymi sprawami na poziomie takim właśnie celebryckim, ale można też zastanawiać się, co to naprawdę znaczy. No i w zależności od wyników tych tutaj walk, jak sprawy się mają toczyć dalej. No, ja widzę tutaj całą masę rozmaitych ruchów medialnych z jednej i z drugiej strony, ruchów prawnych i tak dalej, ale no, prawda jest jakby trochę głębiej tutaj ukryta. No, jest to zdecydowanie walka nie tylko dwóch jakby koncepcji zagospodarowania politycznego świata, ale też no, walka na poziomie kulturowym w pewnym sensie. No, ja nie chcę sugerować, że te podziały są takie zawsze klarowne, dlatego że tutaj jest dużo dodatkowych wątków i często te same jakby siły napędzają wątki zupełnie od siebie przeciwstawne. No, niemniej zdecydowanie widać, że tutaj jest ten podział na ten kierunek może globalistyczny reprezentowany przez demokratów w tej chwili i taki bardziej tradycyjny nurt.
Ale jak te dwa nurty odnoszą się do impeachmentu Donalda Trumpa, bo on jawnie mówi w programie Fox and Friends, ostatnio powiedział, a zresztą na Twitterze też o tym oficjalnie mówi, że te zarzuty są wymyślone pod jego adresem i on w ogóle się nie obawia, a tylko ta sprawa z impeachmentem pomoże w mobilizacji jego najwierniejszych wyborców.
No, czy one są wymyślone, czy nie, no to w pewnym sensie jest dosyć mało istotne. Jest to pewna próba zamachu stanu tak naprawdę. Donald Trump został demokratycznie wybrany, więc no, jasne jest, że no, ja już mówiłem to wcześniej, nie wierzę, że naprawdę dojdzie do tego, że Donald Trump straci władzę. Tutaj jest cała masa rozmaitych ruchów, ale nie wydaje mi się, że Senat...
Ale najważniejsze pytanie jest i sobie je zadajemy, czy były te naciski ze strony Donalda Trumpa, czy ich nie było, jakie są dowody na to, czy one się potwierdzą, czy nie, czy w sprawie Ukrainy i ewentualnego dostarczania właśnie broni Donald Trump nadużył swoich kompetencji.
No prawdopodobnie tak. No, ja nie byłem przy tych rozmowach wszystkich. No, jasne jest, że tutaj mamy rozmaite relacje na ten temat. No, można wierzyć jednej lub drugiej stronie. No, fakty może wyjdą w całości, może częściowo, może nie wyjdą na powierzchnię tutaj. No, więc tak jak mówię, no, ja patrzę na to bardziej od strony tutaj tych głębszych mechanizmów i znaczenia tych rzeczy. No, polityka jest brudna. No, jasne jest, że jedna i druga strona tutaj dokonuje rozmaitych rzeczy, które no, nie powinny mieć miejsca. w normalnych jakby układach, ale no, tak to się po prostu tutaj te rzeczy rozgrywają. No, chodzi o władzę.
To my się przyglądamy tej rywalizacji demokratów z republikanami, ale to republikanie i to pod rządami Donalda Trumpa zapowiedzieli, że w Stanach Zjednoczonych najprawdopodobniej, znaczy wszystko na to wskazuje, że do projektu amerykańskiej ustawy o budżecie resort obrony na rok 2020 ma wpisać sankcje na firmy uczestniczące w budowie Nord Stream 2. O tym powiedział przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Jim Risch. Powiedział także, że to będzie drogo kosztowało te firmy. Myślę, że jeśli sankcje zostaną przegłosowane, to firmy będą nawet musiały zostać zamknięte, a Rosjanie będą musieli szukać innej drogi. Co się o tej sprawie mówi w Stanach?
No to jest pewna propozycja dalej, dlatego że to nie jest przegłosowane jeszcze. Tutaj dużo jest w tej chwili jakby przepychanek w kongresie na ten temat. No ja myślę, że jasne jest, że te sankcje tutaj mają służyć strategicznym, jak również ekonomicznym celom. To znaczy, no, jasne jest, że uzależnienie Europy Zachodniej od gazu rosyjskiego byłoby strategicznie tutaj niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych. No, szczególnie teraz, kiedy Stany Zjednoczone produkują znaczne ilości gazu skroplonego, który to gaz chciałyby sprzedawać właśnie w Europie. No, Polska i Litwa są takimi jakby tutaj najbardziej chętnymi odbiorcami tego, stąd mamy właśnie te przeładunkowe różne stacje zarówno w Polsce, jak i na Litwie. No, Teksas i Luizjana tutaj najbardziej jakby są zaangażowane w te kwestie, w tym sensie, że to właśnie stamtąd wychodzi ten skroplony gaz. No, jasne jest, że prawdopodobnie będzie to przegłosowane. Może jeszcze będą tam jakieś poprawki. Tego typu rzeczy, no, strategicznie i ekonomicznie z punktu widzenia interesów amerykańskich są celowe. To jest oczywiste.
A czy celowe jest działanie kongresmenów Stanów Zjednoczonych? Bo wiemy, że to właśnie kilku członków kongresu domaga się zmniejszenia opłat za wydobycie miedzi dla amerykańskich inwestorów. Wystosowali odpowiednie pismo do premiera Polski Mateusza Morawieckiego i żądają ustępstw ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
No to jest jakby taka kontynuacja tutaj pewnych nacisków na polskie władze. No, pani ambasador nasza jakby celuje w tych właśnie tutaj naciskach, o czym prasa donosiła wiele razy. No, tego typu zabiegi, tutaj ten list dwóch konkretnych kongresmenów, Neil Dana i Joe Wilsona, no, jest jakby takim świadectwem, że no, nie jesteśmy specjalnie silni. No, widać wyraźnie, że ci kongresmeni jakby mają takie przekonanie, że można tutaj doczepiać tego typu warunki do rozmaitych spraw związanych z naszym bezpieczeństwem. I to jest, no, z punktu widzenia naszych interesów polskich zupełnie
nie do przyjęcia. A o co dokładnie chodzi z tą miedzią?
No to chodzi o konkretne interesy z jednostki już tutaj konkretnej. Jest taki miliarder Thomas Kaplan, Nowojorczyk, który właśnie tutaj się dorobił na handlu z platyną, złotem, miedzią i zasobami właśnie energetycznymi. No ponieważ ma dobre kontakty tutaj w kongresie, postanowił je jakoś wykorzystać. No, zdobył poparcie dwóch kongresmenów, którzy no, właśnie wystosowali taki list. No, ten list jest dosyć taką niedopuszczalną ingerencją tutaj w nasze sprawy i wydaje mi się, że no, polskie władze powinny dosyć stanowczo reagować na takie próby ingerencji. No to chodzi o to, że Polsce jest pewien monopol, jeżeli chodzi o wydobycie miedzi. KGHM jest takim potentatem na skalę no, praktycznie światową. Prawie tam te zasoby tej firmy są nie tylko w Polsce, ale i w Kanadzie, i w Chile. Więc no, jasne jest, że polska państwowość powinna bronić tego typu monopole i tutaj próby wejścia i jakby ograniczenia podatków no, z pewnością nie służyłyby naszym interesom. Jestem jak najbardziej za zachowaniem tutaj wiodącej roli polskich firm w tym zakresie.
I już na koniec, w dniach 18-20 listopada 2019 roku odbyła się konferencja w Waszyngtonie Poland First to Fight. Rozmawiali historycy, publicyści, filmowcy z Polski, Stanów, z Niemiec i między innymi jeden z panelistów, Marek Kornat, powiedział, że symbolem udziału Polski w II wojnie światowej powinno być Westerplatte, a nie jedwabne. Profesor podkreślił, że Polacy nie muszą tworzyć faktów historycznych, wystarczy, że będą mówić prawdę. A jak ta konferencja odbiła, jakim echem odbyła się ta konferencja i gdzie możemy wysłuchać z niej relacji?
No, w najbliższych dniach będziemy publikować tutaj tą konferencję jakby w częściach, dlatego że trudno byłoby wysłuchać kilkunastu godzin z jednym ciągiem, więc no, pierwsze relacje się już pokazały w tej chwili. Praktycznie prawdopodobnie w ciągu 3-4 dni będziemy w stanie to jakby na YouTube i Vimeo te wszystkie prelekcje i wykłady tam wsadzić i one będą ogólnie dostępne. No, jeżeli chodzi o wagę tej konferencji, no, pani Irena Lasota raczej skrytykowała tą konferencję. No, ja jako jeden z organizatorów mam kompletnie inne podejście do tego. Ta konferencja się nie skończyła dla nas. Ta konferencja się dopiero zaczyna, w tym sensie, że materiały, które zgromadziliśmy, będą publikowane zarówno w formie wideo, jak i w formie drukowanej. To jest gra na całe lata tutaj. I na tym będziemy budować dalsze konferencje.
I tym my samym, będziemy się temu przyglądać. Bardzo dziękuję, a za kilkanaście minut będziemy rozmawiać z jednym z panelistów tejże konferencji, Marcinem Makowskim, który opowie nam między innymi o tym, jak wygląda historia II wojny światowej w grach komputerowych, a my Państwa jeszcze poinformujemy, kiedy będą materiały. Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Jeźman, Kongres Polonii Amerykańskiej, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
Godzina 7:33, słuchają Państwo Poranka Wnet, a my, drodzy Państwo, posłuchajmy kilkunastoletniej dziewczyny, która wygrała nowy finał Eurowizji dla dzieci. Nazywa się ona Vicky Gabor, a utwór pod tytułem Superhero. Tak śpiewają najmłodsi, którzy zdobywają najważniejsze europejskie nagrody. Godzina 7:36, słuchają Państwo Poranka Wnet. W naszym studio kolejny gość, pan Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej, a także prezes Browarów Regionalnych.
O, dzień dobry. Można, dzień dobry. Dzień dobry.
Browary Regionalne Jakubiak, spółka z o.o., tak to jest. Się nazywa, prawda? I działa, prosperuje.
Działa, prosperuje, oczywiście. To Browar Ciechan, Bojanowo, Lwówek Śląski.
Ale już Sejm na Wiejskiej dla pana nie działa.
Działa nam, nie działa. Pani redaktor, działa. Tylko siedzę nie w tych pomieszczeniach, co poprzednio. Natomiast to jest taka mała moja obserwacja, że chyba dla wyborców tym posłem będę zawsze. Bo widać reakcje i w takim bardzo dużym procencie, sympatyczne. Panie pośle, nikt nie mówi były.
To my też nie będziemy mówić, ale Pan jako polityk aktywny utrzymuje pewnie też kontakty z innymi politykami. I co pan sądzi o prawyborach w Koalicji Obywatelskiej, w Platformie Obywatelskiej?
Tak w odróżnieniu od Konfederacji, to w Platformie wydaje się, że taka farsa się zaczyna robić z tego. Pan prezydent Jaśkowiak tak się wziął, jak z kapelusza królik. Szczerze powiem, widziałem twarz pani marszałek, no to była troszkę zaskoczona, bo miał nikogo nie być. Czyli, że tak powiem, wybór przez aklamację tak naprawdę. No, demokracji nigdy nie jest za dużo, nawet jeżeli sztuczna jest i udawana, to, bo tak mi się wydaje, że tutaj Grzegorz Schetyna zadziałał dość energicznie. Z badań wynika, że jeżeli chodzi o panią Kidawę Błońską, no to konkurencji w Platformie nie ma.
No, powiedział pan, że w odróżnieniu od Konfederacji. Mhm. Dlaczego w odróżnieniu?
No dlatego, że tam na bardzo szeroką skalę to poszło. Powiem, że chyba 8 czy 9 kandydatów startuje w taki naturalny sposób. Oni zaprosili. Dziękuję również za zaproszenie. Ja zrezygnowałem z kandydowania.
Dlaczego?
Z różnych przyczyn, pani redaktor.
No to z jakich
ja
przyczyn?
Ja napisałem to wszystko panom z Konfederacji.
A nam pan powie? A słuchaczom pan powie?
Nie, no rzecz w tym, że po prostu w środowisku Konfederacji. Niektóre grupy posługiwały się w ostatnim czasie bardzo zaangażowanym hejtem na moją osobę.
O co chodziło?
Ja nie wiem, o co im chodzi. Mi chodzi o to...
A za co pana krytykowali?
Przede wszystkim to jakieś pomówienia były. Czyli inaczej mówiąc, nie wolno w ogóle mówić na temat Konfederacji. Jeżeli mówi się cokolwiek, co na przykład nie jest zgodne z głównym nurtem...
A co pan
nurtem,
powiedział takiego, że najbardziej zabolało Konfederatów?
No na przykład w TVP powiedziałem o tym, że do koalicji antypisowskiej również trzeba doliczyć Konfederację.
Dlaczego pan to powiedział?
Bo taka jest prawda.
A dlaczego pan tak wnioskuje?
Proszę zobaczyć, jak głosowanie nad wotum zarządem było.
Wotum zaufania dla premiera Morawieckiego.
Proszę zobaczyć, jak ono przebiegało. Ale taka jest polityka. No to przecież ja nie mówię tu, nie odkrywam Ameryki. Jeżeli się jest ugrupowaniem opozycyjnym, to się raz z tymi, raz z tymi, to żadna Ameryka. Natomiast to na pewno nie jest powód do jakiegoś hejtu, tym bardziej, że ja Konfederacji dobrze życzę, absolutnie, tylko tyle,
że uważa pan, że jest antypisem.
Że nawet za dużo, powiedziałbym czasami.
A na pewno nie zobaczymy pana w wyborach prezydenckich?
Na pewno, pani redaktor, na pewno to minął wczorajszy dzień, natomiast ja szczerze mówię, w polityce nie mów nigdy, nigdy. I zostańmy przy tym zdaniu, dobrze?
No to, drodzy państwo, słyszymy, że jednak nic nie jest jeszcze przekreślone. Tak jak na pewno nie jest przekreślona budowa Łuku Triumfalnego z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej. Gazeta Wyborcza, dzisiejsza Gazeta Wyborcza pisze o tym, że jest to patriotyczna gigantomania, taki wielki Łuk Triumfalny, pewnie... Przykro się zrobiło po tych słowach, czy robi się po tych słowach Janowi Pietrzakowi, bo on jest głównie w to zaangażowany. No i pytanie do pana Marka Jakubiaka. Pan będzie wspierał tę ideę, czy tam nam jest naprawdę potrzebny taki wielki łuk?
Proszę państwa, wszystko jest w sferze podejścia. No i tu widzimy, że mamy autentycznie dwa różne podejścia do jednego tematu. Oczywiście Gazeta Wyborcza i środowiska zbliżone do Gazety Wyborczej nie są zainteresowane budowaniem jakiejś takiej narracji patriotycznej, wspominania tego, co było piękne w Polsce.
Ale zaraz powiem panu argument strony na przykład stołecznej, czyli Rafała Trzaskowskiego, że powstanie, będzie upamiętniona Bitwa Warszawska, będzie pomnik przy placu na Rozdrożu i że to wystarczy. To nie jest tak, że nie chcą, tylko no...
Bo widzą, że waga problemu jest dość poważna, dlatego że Cud nad Wisłą, to ja przypomnę, to była bodajże 18. bitwa największa, rzutująca na losy świata i Europy, którą przy pomocy Węgrów, no bo trzeba powiedzieć tutaj Węgrów, podkreślić, wygraliśmy z Sowietami i prawdę powiedziawszy nie ma absolutnie, nie widzę takiego miejsca, w którym byłoby to wyeksponowane tak, żeby się ktoś chciał zapytać, co to?
Czyli będzie pan popierał, będzie pan wspierał.
Jana Pietrzaka w tej sprawie wspieram od samego początku. Kupowałem cegiełki i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko martwię się, że może być ten pomysł przewłaszczony na inną rzecz. To jest Jana Pietrzaka od samego początku pomysł i marzenie. Więc ja powiem, rozmawiałem z Janem Pietrzaka, on nie wyraził zgody na ten, że tak powiem, nie wyraził ochoty. Ja myślę, proszę państwa, że ten łuk triumfalny na środku Wisły wybudowany ma coś w sobie. No ale właśnie, pod jednym warunkiem, że można by było potraktować ten łuk jako przęsło na przykład mostu albo kładki pieszo-rowerowej. I na przykład ta kładka byłaby tematyczna. Tam mogłyby być popiersia generałów,
czyli
ludzi zasłużonych w owym czasie.
Czyli pan, że jednak on nie stanie na ziemi fizycznie, tylko tak jak rozważane są propozycje, jakby nie było zgody Ratusza Warszawskiego, to jest
bo Wisła
to projekt,
do nich nie należy. Tak.
Wisła, bo tu jest eksterytorialność, jeżeli
tak
chodzi
jest
o władzę miasta.
Ale moglibyśmy się tu jakby Trzaskowskiemu na rękę nawet pójść, dlatego że w jego programie wyborczym była ta kładka, która miała Pragę połączyć z Powiślem. No i, że tak powiem, to się oddala cały czas. Widać, że to tylko retoryka wyborcza była. I w ten sposób moglibyśmy pomóc, nawet gdyby zrobić architektonicznie podobnie w tenże łuk i połączyć go kładką pieszo-rowerową albo mostem, tak bardzo potrzebnym kolejnym mostem w Warszawie, no to mielibyśmy wszystko połączone ze sobą. Mielibyśmy łuk triumfalny, mielibyśmy ludzi, którzy idą tam albo idą poprzez ten łuk triumfalny z lewej na prawą, bądź z prawej na lewą Warszawy, no mielibyśmy te wszystkie funkcje połączone. Ja myślę, że to jest dobry pomysł i byłby użyteczny, czyli inaczej mówiąc, nie stałby dla stania, tylko po prostu byłby piękny i funkcjonalny.
To w najbliższych dniach na pewno się okaże. W 2020 roku miało też powstać Muzeum Bitwy Warszawskiej, ale chyba się nie zapowiada za bardzo, co?
No ja mam tutaj ze strony Ciechanowa tutaj parę pytań, dlatego że ja cały czas od kilku lat razem z posłami z tamtego 16 okręgu już mówiłem o tym, że mamy Sarnową Górę, bitwę, która jest uwidoczniona przy grobie nieznanego żołnierza. I proszę państwa, to była bardzo istotna bitwa w owym czasie i tam leży pochowanych w bezimiennych grobach 400 żołnierzy z tamtego okresu czasu. Tam by trzeba było mauzoleum zrobić i pokazać, jak ta bitwa przebiegała, ale powiem państwu, że nawet bez państwa, czyli bez ingerencji państwa polskiego, zawsze tam świeczki się palą w rowach, okopach tejże Sarnowej Góry, której jest coraz mniej, bo tam piasek podbierają. Tam zawsze ludzie samoistnie palą świeczki, co wzrusza.
I w związku z tym, co by pan chciał?
Nie, no przede wszystkim rozpocząć wykopaliska. IPN się powinien tym zająć. No. Tam po prostu jakby bitwa pod Sarnową Górą była w upalny dzień. I Sowietów zakopywano tam, gdzie po prostu ich znaleziono, a Polaków zwieziono w jedno miejsce i są pochowani. Stał tam krzyż, za komuny ten krzyż się przewrócił i tylko chłopi wiedzą, gdzie oni są pochowani.
To jest jakiś apel pana posła, tak? Do rządzących?
To już od lat ten apel, ja już nawet pisałem w tej sprawie, natomiast tam jest i pan Wąsik, poseł, dzisiaj minister, gratuluję.
Tak, nowy wiceszef MSWiA.
Tak, wiceszef, tak. Gratuluję. Też jest to zaangażowane. Wiele osób takich dobrego serca.
Ale przez 4 lata nic nie udało się zrobić w tej sprawie.
No nie, no bo to są wykopaliska. To trzeba, to jest... Ja już nawet za prezydenta Komorowskiego o tym mówiłem. Też się podjął jak zwykle, więc ja myślę, że przychodzi taki czas, kiedy musimy podsumować tą bitwę warszawską, a szczególnie szacunek dla tych, którzy oddali życie po to, żeby nam wszystkim uratować drugą Rzeczpospolitą.
Dzisiaj zmieniamy temat. Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w sprawie kasacji skazanego na 2,5 roku Marka Falenty. Pamiętamy dobrze wszyscy aferę podsłuchową, jedną z najgłośniejszych afer rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Pan liczy na to, że Marek Falenta może być ułaskawiony? Czy za dużo
wie? Dla mnie to jest, szczerze mówiąc, aż tak bardzo istotny problem mojego życia to nie jest, żebym ja się miał przejmować, czy on będzie siedział, czy nie, bo on już siedział, zdaje się.
No siedział, trochę, później gdzieś wyjechał, później go złapali. Zalicy,
tak, ucieka, łapią i tak dalej. No myślę, że sąd, z sądami kasacyjnymi różnie to bywa. Więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki to wyrok będzie.
Ale afera była ważna chyba, prawda?
No tak, bo ona zdeterminowała porażkę Platformy Obywatelskiej. No to jest tak, że dzięki tym nagraniom Marek Falenta przysłużył się porażce Platformy Obywatelskiej. I to w znaczący sposób. Pokazując, jaka ona naprawdę jest. Przypomnieć parę tam zdań stamtąd?
Pamiętamy też, że pisał on list do prezydenta o ułaskawienie i że no, partia rządząca de facto powinna opiekować się nim, bo on się tej właśnie partii przysłużył, tak jak pan mówi.
No tak jak powiedziałem, no to te nagrania zdeterminowały, że tak powiem, pamiętam ten szok tych nagrań, tą bezpośredniość. I tak dalej. Natomiast no, prawo jest prawo i tyle. No, ma tu zastosowanie.
I sprawiedliwość powinno być. Należący obecnie do Konfederacji Jacek Wilk stwierdził ostatnio w wywiadzie, że ruch Kukiz15 od początku nastawiało się na ciche wspieranie prawa i sprawiedliwości. Pan z kolei uważa, że tak nie jest.
No nie jest, no szczególnie Jacek Wilk mało na ten temat wiedział, dlatego że on taki zawsze gdzieś z boku był, taki wielki nieobecny w Kukiz15. Natomiast Kukiz15 miał tych zakrętów kilka, to w zależności od tego, kto Pawłowi podpowiadał do ucha. Raz szedł bardzo w lewo, co mnie krew zalewała. Raz ja byłem przekonany i jestem dalej przekonany, że Kukiz15 powinien być partią środka, reprezentowaną przez różnego rodzaju poglądy. Ja byłem, jestem i będę prawicowy. Wchodząc do Kukiz15 nie ukrywałem swojej prawicowości. Tylko tyle, że nie można człowieka prawicowego... Jakby, żeby to brzydko nie zabrzmiało, ja byłem głównym pisowcem w Kukiz15. Tak mnie, w cudzysłowie oczywiście, wyzywano wręcz nawet od pisowców. A ja tymczasem powiem pani redaktor, że gdyby na przykład inne prawicowe ugrupowanie rządziło dzisiaj Polską, to ja państwo polskie zawsze będę wspierał i będę wskazywał, kiedy błąd robi, a kiedy jest dobrze. Dlatego, że ja jestem merytoryczny w swoich wypowiedziach.
I na koniec, jaka będzie przyszłość Pawła Kukiza?
No, będzie grał, jeździł na koncertach. Będzie narzekał. Będzie Paweł Kukiz.
Nie wróży mu pan jakichś wielkich
Dlaczego?
Sukcesów.
Dlaczego? To przyszedł ze sceny i wróci na scenę. No, jest kwestia, czy niepokonany.
Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej, a także prezes Browarów Regionalnych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
A my, drodzy państwo, posłuchamy teraz eklektycznej, nowej artystki, która wydaje swoją nową płytę, chyba już czwartą, Julia Marcel, i jej najnowszy utwór. No, tak grają teraz młodzi muzycy.